Tajna wojna Hitlera. Taśma pierwsza, ścieżka druga. Samemu zaś Göringowi misja prowadzenia tajnych rokowań i utrzymywania poufnych kontaktów z rządem brytyjskim bardzo odpowiadała. Zaspokajała jego próżność. W kraju zdobył wszystkie zaszczyty, ale brakowało mu międzynarodowego uznania. Słuchając Dalerusa, mógł sądzić, że moment zawarcia pokoju z Wielką Brytanią jest bliski. Dlatego bardzo energicznie wypełniał to zadanie, choć nie odważył się podjąć żadnej decyzji bez powiadomienia Hitlera. Był tylko jego prawą ręką i to mu wystarczało przez wiele lat. Dalerus zaś starał się wykorzystać misję, jaką zlecił mu Göring w celu zachowania pokoju i miał w tym względzie pewne osiągnięcia. Jak na przykład zorganizowanie w sierpniu 1939 roku w Sonkenissenkoog, miejscowości położonej w południowej Danii, spotkania przedstawicieli władz niemieckich i brytyjskich. Nie było w jego mocy zapobieżenie wybuchowi wojny, ale do ostatniej chwili robił w tym celu wszystko, choć ostrzegano go, że ta aktywność nie jest mile widziana przez wielu nazistowskich oficjeli. A podobno minister Joachim von Ribbentrop kazał popsuć silniki w samolocie, którym podróżował Dalerus, do czego na szczęście nie doszło. Nie był oczywiście jedynym pośrednikiem, jakiego Göring wykorzystywał w kontaktach z rządem Neville'a Chamberlaina. Od czerwca 1939 roku podobną misję spełniał ekonomista Helmut Wohltat. Udało mu się nawet przygotować plan gospodarczej współpracy Niemiec i Wielkiej Brytanii, który przedyskutował z najbliższymi doradcami premiera Chamberlaina. Robert Hudson, brytyjski minister handlu zagranicznego, powiedział mu, że w przypadku rezygnacji ze zbrojeń nie tylko Wielka Brytania, ale i Stany Zjednoczone gotowe są udzielić pomocy, a nawet zwrócić Niemcom dawne ich kolonie. To już było za dużo dla przeciwników ugody z Hitlerem, którzy sprawili, że 23 lipca 1939 roku Daily Telegraph zamieścił informację, jakoby rząd Chamberlaina zaoferował Niemcom miliard funtów. Oczywiście informacja byłaby ssana z palca, ale skutecznie zablokowała dalsze działania Wohltata i Hudsona. Samochód Göringa dotarł do Berlina późnym wieczorem, gdy Hitler, zmęczony całodniowymi negocjacjami z Włochami, położył się spać dużo wcześniej niż zwykł to czynić zazwyczaj. Feldmarszałek nie mógł jednak darować sobie okazji powiadomienia Hitlera o możliwości porozumienia z Wielką Brytanią. Odesłał Dalerusa do hotelu Esplanada, a sam udał się do kancelarii Rzeszy, aby obudzić Führera. Po kilkudziesięciu minutach dwaj SS-mani odnaleźli w hotelowym foyer Dalerusa drzemiącego w fotelu i zaprosili go do samochodu. Pół godziny po północy wszedł do wielkiego gabinetu w kancelarii Rzeszy, pośrodku którego stał Hitler w ulubionej pozie. Rozstawione nogi, ręce skrzyżowane na piersiach, uniesiona głowa, marsowa mina. Hitler powitał przyjaźnie gościa i wskazał miejsce na kanapie pod ścianą. Sam przyciągnął fotel i usiadł naprzeciwko. Göring zajął miejsce na drugiej kanapie. Ku zaskoczeniu Dalerusa Hitler nie zainteresował się listem od lorda Halifaxa. Zaczął opowiadać o swojej walce o władzę, osiągnięciach partii nazistowskiej i przyjaznych ofertach kierowanych pod adresem rządu brytyjskiego, a tak nierozważnie odrzucanych. Trwało to 20 minut, zanim Dalerus zdołał wykrztusić, że negatywna opinia o zdolnościach Brytyjczyków jest nieuzasadniona. Mieszkałem tam przez wiele lat i pracowałem jako zwykły robotnik. Znam dobrze ten naród, wtrącił. Coś takiego. Hitler był zdumiony i wyraźnie zainteresowany. Pracował pan jako zwykły robotnik w Anglii? No proszę mi o tym opowiedzieć. Przez pół godziny słuchał uważnie o organizacji pracy w fabryce, zwyczajach robotników, sposobie spędzania wolnego czasu. Przerwał Dalerusowi w pewnym momencie i zmienił temat na sytuację polityczną. Żądał, aby Wielka Brytania wycofała swe gwarancje dla Polski, w zamian za co byłby gotów uznać Wielkie Imperium Brytyjskie. To jest moja ostatnia wielkoduszna oferta wobec Anglii, zakończył wyraźnie podniecony. Wehrmacht jest potęgą. Wrogowie Niemiec również wzmocnili swoje siły, napomknął Dalerus nieśmiało. Hitler nie odpowiedział. Wyglądał, jakby zastanawiał się nad słowami gościa, po czym wstał z fotela i patrząc przed siebie zaczął chrapliwym głosem. Jeżeli będzie wojna, wtedy będę budować U-boty, U-boty, U-boty. Powtarzał jak gramofon, którego igła przeskakuje po rowkach płyty. Nagle uniósł ręce w powietrze i zaczął krzyczeć. Będę budować samoloty i zniszczę moich wrogów. Wojna nie przeraża mnie. Okrążenie Niemiec jest teraz niemożliwe. Moi ludzie podziwiają mnie i pójdą za mną z pełnym zaufaniem. Jeżeli niemiecki naród czeka niedostatek, niech przyjdzie teraz. Ja pierwszy będę głodował i dam mojemu narodowi dobry przykład. Moje cierpienia będą dla nich bodźcem do nadludzkich wysiłków. Dalerus słuchał tego z przerażeniem. W pewnym momencie zerknął na Göringa i zauważył, że ten też wydawał się zaskoczony. Jeżeli ma nie być masła, krzyczał Hitler, ja będę pierwszy, który nie będzie jadł masła. Mój niemiecki naród lojalnie i pogodnie zrobi to samo, jeżeli wrogowie mają wytrzymać przez kilka lat. Ja z moją władzą nad niemieckim narodem wytrzymam o rok dłużej, dlatego że wiem, że jestem lepszy od innych. Nagle zamilkł. Zaczął krążyć po swoim wielkim gabinecie, aż zatrzymał się przy kanapie, na której siedział Dalerus. Pan, który zna tak dobrze Anglików, czy potrafi pan podać powód moich stałych porażek w próbach osiągnięcia z nimi porozumienia? Dalerus wahał się przez chwilę, aż wyrzucił z siebie, że przyczyną jest brak zaufania ze strony rządu brytyjskiego. — Idioci! — krzyknął Hitler. — Czy ja kiedykolwiek w moim życiu kłamałem? Dalerus nie odpowiedział. W czasie całej rozmowy starał się nie rozniecać gniewu Hitlera i wypełnić misję, z jaką przyszedł do tego wielkiego gabinetu. Dowiedzieć się, jakie są warunki, których spełnienie pozwoliłoby na uniknięcie wojny. Hitler wyjaśnił. Sojusz z Wielką Brytanią, która powinna pomóc Niemcom w uzyskaniu Gdańska, korytarza do Prus Wschodnich i zwrotu kolonii. Tuż potem wyszedł z gabinetu. Wrócił jednak po paru minutach. Niech pan przekaże tę wiadomość brytyjskiemu rządowi, powiedział do Dalerusa. Audiencja była skończona. Hitler często tak się zachowywał wobec swoich gości, na których chciał zrobić szczególne wrażenie. Dla niego polityka nie była tylko mozolną i nudną grą dyplomatów wymieniających noty, posłania, negocjujących traktaty. Była wielkim spektaklem, a on głównym aktorem. Rozgrywał swoje przedstawienia przed tysiącami widzów na stadionach, gdzie nadzwyczaj sugestywną scenografię ze świateł, ognia i marmurów tworzył Albert Speer, jego nadworny architekt. A Leni Riefenstahl, utalentowana autorka filmów dokumentalnych, rejestrowała to na celuloidowej taśmie, aby w tysiącach kopii wyświetlanych w niemieckich i zagranicznych kinach wstrząsać milionami widzów. Hitler był również aktorem w swoim gabinecie, gdzie grał przed zagranicznymi mężami stanu. Dlatego w 1938 roku polecił Speerowi tak zaprojektować budynek Kancelarii Rzeszy, żeby jego korytarze i sale robiły na zagranicznych gościach jak największe wrażenie. Dlatego podejmował ich w wielkim gabinecie o wymiarach 27 na 14,5 metra, wysokim na prawie 10 metrów. Szczególnie zadowolony był z biurka, na którego blacie mozaika z forniru przedstawiała miecz do połowy wyciągnięty z pochwy. No dobrze, dobrze, mówił do Speera. Kiedy zobaczą to dyplomaci siedzący naprzeciwko mnie, nauczą się bać. Czasami wywoził swoich gości do tak zwanego Orlego Gniazda, rezydencji na szczycie Kelsteinu w monumentalnych Alpach bawarskich, aby rozmawiając z nim mieli wrażenie lotu nad górami. Stawał wówczas plecami do barierki i mając za sobą dziki, groźny krajobraz, kreował się na władcę świata wyniesionego ponad przełęcze i przepaście, ostre granie i piękne doliny z domkami o brązowych dachach. To robiło wrażenie na jego rozmówcach. Hitler potrafił być brutalny i bezwzględny. Umiał zastraszyć kanclerza Austrii Kurta von Schuschniga, gdy w 1938 roku chciał zająć Austrię, premiera Neville'a Chamberlaina, gdy w tym samym roku zabiegał o zgodę na oderwanie od Czechosłowacji tzw. Sudetenlandu, czy w 1939 roku Emila Hache, prezydenta Czechosłowacji, który w czasie rozmowy w berlińskim gabinecie dostał ataku serca, ale podpisał dokument oddający jego kraj pod opiekę Rzeszy. I tej sierpniowej nocy, mając przed sobą wysłannika rządu brytyjskiego, chciał zrobić na nim odpowiednie wrażenie, aby dotarło do Londynu, jak bardzo jest zdecydowanie rozpętać wojnę, co miało skłonić premiera Chamberlaina do przyjęcia jego warunków. Do czego w rzeczywistości zmierzał? Czyżby w końcu sierpnia 1939 roku, gdy jego wojska stały już na pozycjach wyjściowych do ataku na Polskę, gotów był rozpocząć negocjacje z Polakami i Anglikami? Nie. Wyjaśnił to rankiem 29 sierpnia generałowi Walterowi von Brauchiczowi, dowódcy wojsk lądowych. Zaproponował negocjacje na warunkach, których polski rząd nie mógł przyjąć, co mogłoby doprowadzić do zatargu między Warszawą i Londynem i w rezultacie do wycofania brytyjskiego poparcia dla Polski. Wtedy Niemcy uderzyliby, nie obawiając się już wojny z Wielką Brytanią. Był bardzo bliski zrealizowania tego planu. O 15.22 generał Brauchicz podniósł słuchawkę telefonu łączącego go ze sztabem i przekazał rozkaz, jaki otrzymał od Führera. Dzień Y. Uderzenie na Polskę. 1 września 1939 roku. Dzień przed krytyczną datą, 31 sierpnia około godziny 13, Dalerus, nie ustając w wysiłkach zatrzymania rozpędzonej machiny wojennej, przybył do Göringa. Podczas ich rozmowy do gabinetu wszedł adiutant. Pochylił się nad feldmarszałkiem i szeptał mu przez chwilę coś do ucha, a następnie podał teczkę. Göring rozchylił okładki i wysunął czerwoną kopertę. Dalerus wiedział, co to oznacza. Wiadomość najwyższej wagi państwowej. Göring złamał pieczęć i przez chwilę przebiegał wzrokiem linijki pisma. — Wie pan, co to jest? — zapytał wreszcie. I nie czekając na odpowiedź, dodał. — Raport naszej placówki kryptologicznej, która odczytała depeszę polskiego rządu przesłaną godzinę lub dwie godziny temu z Warszawy do Berlina. Zagiął kartkę tak, aby nie można było odczytać ani nagłówka, ani informacji zawartych na dole i podsunął dokument Dalerusowi. Rząd polski zabraniał ambasadorowi w Berlinie rozpoczynania jakichkolwiek negocjacji z władzami Niemiec. To chyba najbardziej oczywisty dowód, jak dobre intencje Führera zostały odrzucone przez Polaków, powiedział Göring, gdy tylko Dalerus skończył czytać. Dowodzi złej woli Polaków i usprawiedliwia stanowisko Niemców. Proszę to jak najszybciej przekazać ambasadorowi brytyjskiemu. 1 września niemieckie armie napotkały twardy opór wojsk polskich na każdym odcinku frontu. Na lądzie, morzu i w powietrzu bitwy graniczne rozgorzały z taką siłą, że premier Wielkiej Brytanii Chamberlain nie mógł uznać, że nic się nie stało. Polski plan wojny z Niemcami przewidywał, że może być ona toczona tylko przy aktywnej pomocy sojuszników z Zachodu. Dlatego nakazywał rozciągnięcie wojsk wzdłuż niemalże całej granicy, aby w każdym miejscu, w którym niemieckie czołgi wedrą się na nasze terytorium, doszło do walk stawiających sojuszników w jednoznacznej sytuacji. wobec konieczności wypełnienia zobowiązań traktatowych i włączenia się do wojny. 3 września Wielka Brytania, a potem niechętnie Francja, wypowiedziały wojnę III Rzeszy i uznały, że to wypełnia ich zobowiązania sojusznicze. Niewiele mogły zrobić. Tego dnia Francuzi mieli 30 dywizji piechoty, z których 14 było w Afryce Północnej, a 9 na południu kraju, strzegąc frontu alpejskiego, który mogli zaatakować Włosi. Na granicy z Niemcami stacjonowało tylko 7 dywizji. Ich liczba szybko ulegała zwiększeniu w wyniku mobilizacji, ale to wciąż było za mało, żeby uderzyć na stojącą po drugiej stronie niemiecką grupę armii C, która szybko mobilizowała rezerwy i 10 września miała 42,2 dywizji. Jednakże 7 września Francuzi podjęli pewne działania, kierując do walki 9 dywizji, które weszły w głąb niemieckiego terytorium na 12 kilometrów. Jednak już 13 września generał Georges, dowodzący francuskim frontem północno-wschodnim, polecił dowódcy operacji generałowi Gastonowi Prytla wstrzymać działania zaczepne. Wiadomości nadchodzące z Polski wskazywały, że Niemcy odnieśli zwycięstwo i lada moment mogą stamtąd przerzucić na front zachodni trzon swoich sił. Oznaczało to, że gotowi są skierować do walki 100 dywizji, gdy Francuzi mogliby wystawić do obrony tylko 60 dywizji. Walki na froncie zachodnim ustały. Francuzi stracili 27 żołnierzy zabitych, 22 rannych i 27 zaginionych, 9 samolotów myśliwskich i 18 rozpoznawczych. Już wkrótce mieli zapłacić znacznie wyższą cenę za polityczne błędy popełnione w minionych latach. Brytyjczycy mieli jeszcze mniejsze możliwości działania. We wrześniu, gdy Polska już płonęła, zaczęli wysyłać żołnierzy na kontynent, ale pierwsza jednostka brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego gotowa była do walki dopiero 3 października. Honor Wielkiej Brytanii zdawały się ratować samoloty RAF-u, dokonujące nalotów na niemieckie bazy morskie i okręty, ale brytyjski minister lotnictwa Kingsley Wood nie chciał nawet myśleć o poważniejszych działaniach. Słysząc o propozycji zrzucania bomb zapalających, które by wywoływały pożary lasów, krzyknął: czy pan zdaje sobie sprawę, że jest to własność prywatna? Wkrótce zaproponuje pan zbombardowanie Essen. W obliczu wysokich strat poniesionych w czasie nalotów na Kilonie i Wilhelmshaven samoloty brytyjskie zaprzestały tych ataków i zaczęły zrzucać na Niemcy ulotki. Adolf Hitler powrócił do Berlina 26 września po 8-godzinnej podróży z Pomorza swoim pociągiem sztabowym Ameryka. Przykro zaskoczył go pusty peron, gdzie nikt nie witał zwycięzcy i brak na ulicach tłumów skandujących na jego cześć. Szybko pojechał do kancelarii Rzeszy, gdzie wkrótce zasiadł przy okrągłym stole w gronie swoich najbliższych współpracowników, aby zjeść spóźnioną kolację. Wstał w pewnym momencie bez słowa i wyszedł do gabinetu. Tam oczekiwał go Göring i Dalerus, z którym chciał przedyskutować możliwości pogodzenia się z rządem brytyjskim. Było to coś niezwykłego w tym przedsięwzięciu, gdyż od 5 września Hitler rozważał możliwość skierowania swoich wojsk na Belgię i Francję tuż po zakończeniu kampanii w Polsce. Być może sądził, że skłoni Chamberlaina do zachowania neutralności, gdy czołgi Wehrmachtu ruszą na zachód. Przemawiając w Reichstagu 6 października 1939 roku, Hitler powiedział: poświęciłem nie mniej wysiłku, aby doprowadzić do anglo-niemieckiego porozumienia, a nawet więcej, anglo-niemieckiej przyjaźni. Wierzę nawet dzisiaj, że może być tylko jeden pokój w Europie i na świecie, jeżeli Niemcy i Anglia dojdą do porozumienia. Dlaczego na Zachodzie miałaby być prowadzona wojna? O odbudowę Polski? Polska w granicach traktatu wersalskiego nie powstanie nigdy. Chamberlain odmówił podjęcia jakichkolwiek negocjacji z rządem niemieckim. Liczył, że uda mu się pokonać Hitlera, stosując blokadę gospodarczą, która miała stać się główną bronią zachodnich aliantów. Okręty potężnej Royal Navy i Marine Nationale zablokowały dostawy surowców dla niemieckiej gospodarki, która dotkliwie odczuła zacięte, wyczerpujące walki w Polsce. Brak paliwa, surowców dla zakładów zbrojeniowych miał w ocenie brytyjskich ekspertów powalić Niemców na kolana do końca 40 roku, a najpóźniej do końca pierwszego kwartału 41 roku. W 1939 roku Niemcy importowały 5 milionów 165 tysięcy ton ropy naftowej, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Wenezueli, Rumunii, Iranu i Iraku. Dostawy ze Związku Radzieckiego, które wyniosły ledwie 5 tysięcy ton, nie liczyły się. Przerwanie handlu ze Stanami Zjednoczonymi, a także zablokowanie dostaw przez brytyjskie okręty sprawiło, że niemiecki import ropy naftowej zmalał ponad dwukrotnie do 2 milionów 75 tysięcy ton. To było za mało, aby napędzać przemysł zbrojeniowy i wielkie armie wyposażone w tysiące czołgów, samochodów i samolotów. Czymże było 2 miliony 75 tysięcy ton dla państwa prowadzącego wojnę, skoro Wielka Brytania, która nie miała tak wielkich powietrznych i lądowych sił zbrojnych, ani też nie prowadziła działań wojennych, importowała w 1940 roku 11 milionów 271 tysięcy ton ropy. Było oczywiste, że Niemcy zwiększą produkcję benzyny syntetycznej i tak się stało. Niemieckie zakłady dały gospodarce i wojsku o ponad 1 milion ton benzyny syntetycznej więcej niż rok wcześniej. Z 2 milionów 200 tysięcy ton do 3 milionów 350 tysięcy ton. Liczono się z tym, że Niemcy zwiększą import z Rumunii. Tak się to stało. Wzrósł on z 848 tysięcy do 1 200 tysięcy ton. Jednakże nie rekompensowało to strat, jakie poniosła niemiecka gospodarka w wyniku przerwania importu ropy drogą morską. Brytyjczycy uważali, że blokada w równym stopniu zatamuje import innych surowców, niezbędnych dla funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego i wojska. Rudy żelaza, rud metali kolorowych, kauczuku i tym podobnych. Bardzo się pomylili. Gdy kampania w Polsce dobiegła końca, Niemcy miały już nową granicę ze Związkiem Radzieckim, przez którą łatwo i szybko przechodziły transporty surowców. Stalin oferował to, czego niemiecka gospodarka potrzebowała najbardziej – ropę, rudy żelaza i manganu i pszenicę. Wszystko. Hitler proponował w zamian to, czego potrzebowali Rosjanie. Nowoczesne technologie, maszyny i kompletne fabryki, samoloty i okręty. Co prawda, gdy Rosjanie przyjęli ochoczo propozycję wymiany surowców za maszyny i broń, Führer wzdragał się przed wysyłaniem do Związku Radzieckiego planów pancerników i niszczycieli, samolotów i karabinów maszynowych, ale umowa została zawarta i Stalin skrupulatnie ją wypełniał, śląc do Niemiec pociągi towarowe. Alianci szybko się zorientowali, jak bardzo dziurawa jest ich zapora gospodarcza i co jest tego przyczyną. W końcu 1939 roku anglo-francuska Najwyższa Rada Wojenna podjęła decyzję o dokonaniu nalotów na radzieckie pola naftowe. Francuskie siły powietrzne przeznaczyły do tego 5 dywizjonów bombowców Martin Maryland, zakupionych w Stanach Zjednoczonych, które miały wystartować z lotnisk w północnej Syrii i uderzyć na cele w Baku i Groznym, którym nadano kryptonimy Berlioz, Cezar Frank oraz Debussy. Brytyjczycy postanowili rzucić do akcji 4 dywizjony bombowców Bristol Blenheims oraz 1 dywizjon jednosilnikowych Vickers Wellesley, które miały wyruszyć z irackiej bazy w Mosulu. Przygotowania się rozpoczęły. 30 marca 1940 roku z lotniska Habaniyah w Iraku wystartował cywilny samolot Lockheed 14 Super Electra, na pokładzie którego byli lotnicy z 224 Dywizjonu RAF-u, dysponującego tymi samymi samolotami Lockheed'a, ale w wersji wojskowej. Wszyscy pasażerowie mieli cywilne ubrania i fałszywe dokumenty na wypadek, gdyby po awarii lub strąceniu samolotu dostali się w ręce radzieckie. Przelecieli nad rejonem Baku, robiąc kilkaset zdjęć, które miały posłużyć do wybrania celów i przygotowania nalotów. Misja przebiegła gładko i wydawało się, że Rosjanie nie zwrócili uwagi na samotny samolot pasażerski. Jednak 5 kwietnia, gdy Lockheed pojawił się nad polami naftowymi Batumi, artyleria przeciwlotnicza otworzyła ogień i pilot, nie czekając, aż pojawią się radzieckie myśliwce, skierował samolot do bazy. Zdjęcia lotnicze przekazane do kwatery głównej wojsk brytyjskich w Kairze posłużyły do opracowania planów nalotu na szyby i zbiorniki ropy naftowej, który prawdopodobnie miał się odbyć w końcu maja lub na początku czerwca 1940 roku. Niemiecka agresja na Belgię i Francję, jaka rozpoczęła się 10 maja 1940 roku, przekreśliła te plany. Cała zaś akcja znalazła smutny finał. 17 czerwca żołnierze jednego z niemieckich oddziałów znaleźli w zdobycznym pociągu sztabowym teczkę z wielkim napisem Très secret i tekstem pod nim Atak rien du pétrole du Caucase, liaison effectuée au Gos Rien le avril 1940, której zawartość natychmiast niemiecka propaganda przedstawiła światu. Dla Hitlera najważniejszym zadaniem było obłaskawienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta, żeby zgodził się na wznowienie wymiany handlowej i żeby, jak przed wojną, z Ameryki popłynęły szeroką strugą surowce dla niemieckiego przemysłu. Zdawał sobie sprawę, że wstrzymanie dostaw dla walczących stron nie było korzystne dla amerykańskich producentów, którzy tracili na tym miliony dolarów. Nowa misja Hermana Göringa. Był późny wieczór 14 września 1939 roku, gdy John Lewis, szef centrali związkowej CIO i potężnego związku zawodowego United Mine Workers of America, wykręcił numer sekretariatu prezydenta Roosevelta. Przedstawił się i choć podkreślał, że dzwoni w ważnej sprawie państwowej, musiał długo czekać, zanim prezydent podszedł do telefonu. Był przekonany, że Roosevelt uczynił to umyślnie, aby go upokorzyć. Nienawidzili się od 1938 roku, gdy w wyborach na stanowisko gubernatora Pensylwanii prezydent poparł innego kandydata niż ten, którego życzyłby sobie Lewis. Niechętnie więc dzwonił do prezydenta owego wrześniowego wieczoru, ale uznał, że musi odłożyć na bok ambicje, gdy wymagają tego interesy. Panie prezydencie, dzwonię z prośbą, powiedział, gdy usłyszał w słuchawce głos Roosevelta. Czy mógłby pan przyjąć mojego dobrego znajomego, pana Davisa, w sprawie, która może mieć znaczenie najwyższej wagi dla kraju i ludzkości? Roosevelt niechętnie zgodził się. Wiedział, kim jest William Rhodes Davis i miał wiele zastrzeżeń do jego działalności. Nie mógł jednak odmówić, gdyż to zaogniłoby stosunki z szefem związku zawodowego liczącego 9 milionów członków i 5 milionów sympatyków. Zbliżały się wybory prezydenckie i głosy tych ludzi mogły mieć dla Roosevelta cenę zwycięstwa. Odrzucił jednak zdecydowanie propozycję, że spotkanie powinno się odbyć w tajemnicy. Spotkanie odbędzie się według zwykłego protokołu. Niech przyjdzie jutro. Proszę ustalić z moim sekretarzem godzinę, odpowiedział sucho. Davis był przykładem typowej amerykańskiej kariery. Urodził się w Montgomery w stanie Alabama w 1889 roku w dość biednej rodzinie, która jednak zapewniła mu dobre wykształcenie. Nie chciał spędzić życia w rodzinnym mieście na posadzie bez perspektyw, więc gdy tylko uzyskał pełnoletność, wyruszył na zachód, aby tam szukać pieniędzy i majątku. W Oklahomie był strażakiem, a potem maszynistą. Ale już w 1913 roku w nikomu nieznany sposób stanął na czele własnego przedsiębiorstwa zajmującego się wydobywaniem ropy naftowej w Muskogee. W ciągu 25 lat jego Crusader Oil Company stała się wielką firmą władającą szybami naftowymi w Teksasie, Luizjanie i Meksyku, rafinerią w Hamburgu, nabrzeżem portowym w Malmö w Szwecji i wieloma firmami dystrybucji przetworów ropy naftowej w krajach skandynawskich. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej.